Witam Państwa serdecznie na wycieczce po Gliwickim Śródmieściu. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej i zwrócić się w lewo. Od razu zatrzymajmy się, proszę, na chodniku, twarzą do wysokiego budynku z czerwonej cegły. Gliwice to miasto o średniowiecznym rodowodzie, które rozrosło się w wyniku uprzemysłowienia i uzyskania połączenia kolejowego. Dowodem długoletniej historii jest układ urbanistyczny z zachowanym owalnym założeniem Starego Miasta, który został wchłonięty przez XIX-wieczną zabudowę z czasów gwałtownego rozwoju przestrzennego. Proszę popatrzeć na drugą stronę ulicy. Znajduje się tam okazały budynek Poczty Głównej. Ten gmach to jeden z najpiękniejszych zabytkowych obiektów architektonicznych Gliwic. Wybudowany na początku XX wieku w stylu neogotyckim, do dziś zachował się w prawie niezmienionym stanie. Czym charakteryzuje się styl neogotycki? Przyjrzyjmy się kształtowi gmachu, a znajdziemy odpowiedź. Smukła bryła, spadzisty dach, ostrołukowe okna, strzeliste wieżyczki oraz ciekawie dekorowana elewacja to znaki rozpoznawcze tego stylu, czerpiącego wprost ze średniowiecznego gotyku. Znajdziemy tu także rozety, czyli ażurowe zdobienia w kształcie stylizowanego kwiatu róży oraz blendy, zaślepione wnęki. Charakterystyczne są również herby umieszczone w przyziemiu budynku. Proszę teraz zwrócić się w lewo i iść prosto. Idziemy ulicą Dolnych Wałów, wzdłuż budynku, w którym mieści się kino Amok, scena Bajka oraz informacja turystyczna. Warto wspomnieć, iż kino powstało już w 1928 roku i wyposażone było w najnowocześniejszy sprzęt, a sala kinowa mogła pomieścić 1000 widzów. Tuż za tym budynkiem proszę zwrócić uwagę na otwarte podwórze. Górują nad nim doskonale zachowane fragmenty murów obronnych miasta. Proszę iść dalej prosto, a ja powiem o nich więcej. W średniowieczu mury te otaczały miasto zbudowane na planie tzw. owalnicy. W ten sposób były budowane niemal wszystkie miasta w tamtym czasie. Gdybyśmy spojrzeli na Gliwice z lotu ptaka, zobaczylibyśmy, że ulica, którą idziemy, Dolnych Wałów oraz jej druga część, Górnych Wałów, powstała tuż za zburzonymi murami obronnymi i oddziela Stare Miasto od Śródmieścia, które zaczęło powstawać w XVIII wieku. Powoli dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Zwycięstwa. Zwróćmy uwagę na ostatnią kamienicę na rogu po lewej stronie. Mieścił się tutaj najstarszy gliwicki hotel, niegdyś znany pod nazwą Central Hotel, a następnie Monopol. Można powiedzieć, iż zasłynął z pokazów osobliwości, jak na przykład 100-kilogramowego halibuta. Jednakże był to jeden z wielu hoteli na ulicy Zwycięstwa, o czym za chwilę Państwu opowiem. A tymczasem skręcamy na skrzyżowaniu w prawo. Idźmy prosto przed siebie ulicą Zwycięstwa. Po przeciwnej stronie na rogu minęliśmy sklep. Na początku XX wieku mieścił się tam Wrocławski Bank Dyskontowy, a następnie po II wojnie światowej w okresie PRL kawiarnia Agawa. Za chwilę po prawej miniemy kolejną ciekawą kamienicę z numerem 12. Przystańmy przy niej na chwilę. Na parterze tego budynku mieściła się piwiarnia i cukiernia restauratora z Wrocławia, Konrada Kislinga. Na piętrze z kolei urządzono restaurację. Jeśli dobrze przyjrzymy się elewacji, na wysokości pierwszego piętra właśnie na wysuniętej części powinniśmy dostrzec tarczę z inicjałami właściciela. Dlaczego wspominam o takich obiektach jak hotel czy bank? Za chwilę wyjaśnię, a tymczasem kontynuujmy nasz spacer wzdłuż ulicy Zwycięstwa. Ulica Zwycięstwa to wielkomiejski trakt, który został wytyczony w latach 80. XIX wieku. Przyczynił się do tego rozwój przemysłu, który pociągnął za sobą rozkwit miasta. Ówczesna Wilhelmstrasse nazwana tak na cześć cesarza Wilhelma II, miała za zadanie połączyć rynek z dworcem kolejowym. A że Gliwice były miastem przygranicznym aż do 1945 roku, lokowano tutaj wytworne restauracje, luksusowe hotele oraz, podobnie jak dzisiaj, siedziby banków. Obecnie jest najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta. Przy ulicy Zwycięstwa swoją siedzibę ma między innymi Gliwicki Urząd Miasta. Będzie to kolejny punkt, w którym się zatrzymamy, a teraz parę słów o powstaniu tej budowli. Budynek obecnego magistratu wzniesiono w 1928 roku jako hotel Haus Oberschlesien, czyli dom górnośląski. Hotel ten znalazł nawet swoje miejsce w powieści Horsta Binka, niemieckiego pisarza, który wywodził się z Gliwic. Był to jeden z najczęściej odwiedzanych hoteli na całym Górnym Śląsku. Szybko też stał się centrum życia towarzyskiego i kulturalnego Gliwic. Okres władzy hitlerowskiej przerwał działalność kulturalno-rozrywkową w tym miejscu. Pomału zbliżamy się do skrzyżowania. Po przeciwnej jego stronie powinniśmy zobaczyć cofnięty, duży, szary budynek. To właśnie siedziba magistratu, o której przed chwilą opowiadałem. Musimy się teraz dostać na plac przed Urzędem Miasta. Proszę ostrożnie przejść przez skrzyżowanie. Kiedy już Państwo się znajdą po drugiej stronie, proszę wejść na plac przed urzędem i zatrzymać się przy fontannie. Na czas przejścia proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dotarciu na miejsce. Jesteśmy przed Gliwickim magistratem. Pod koniec II wojny światowej Armia Radziecka zdemolowała i spaliła ten budynek. Jak powszechnie wiadomo, Gliwice znalazły się w granicach państwa polskiego w 1945 roku. Jednym z pierwszych osiągnięć powojennego okresu była odbudowa tego gmachu i adaptacja do nowej funkcji – siedziby władz miasta. Natomiast jedną z pierwszych powojennych decyzji, która wpłynęła na kierunek rozwoju Gliwic na kolejne dziesięciolecia i sprawiła, że miasto stało się liderem myśli technicznej, było powstanie Politechniki Śląskiej. Pierwszą kadrę naukową tej wyższej uczelni technicznej – stanowili profesorowie Politechniki Lwowskiej. Nie możemy wymienić wszystkich wybitnych naukowców i absolwentów Politechniki Śląskiej, ale wspomnijmy tu słowem o byłym premierze i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, honorowym obywatelu miasta Gliwic, profesorze Jerzym Busku. Na placu przed frontową ścianą znajduje się fontanna z trzema faunami. Przez Gliwiczan potocznie zwane są diabełkami. Według jednej z legend, trzy diabełki lub mityczne fauny mają symbolizować prezydentów Gliwic, Zabrza i Bytomia, nie mogących dojść do porozumienia w kwestii planowanego przed wojną połączenia miast w jedno, Tripolis. Według innej interpretacji, figury przedstawiają właścicieli trzech firm budowlanych, którzy mieli wybudować ten gmach, niegdysiejszy hotel. Teren ten był bardzo podmokły i roboty przerywano z powodu wysokiego stanu wód. W efekcie wszystkie trzy firmy splajtowały, a ich właściciele do dzisiaj tańczą pod postaciami faunów wokół studni i wypatrują utopionych w wodzie pieniędzy. Rzeźba ta powstała w Hucie Gliwickiej, byłej pruskiej królewskiej odlewni żelaza i jest jednym z symboli miasta, często umieszczanym na pocztówkach. Podczas naszej wycieczki zobaczymy jeszcze kilka wspaniałych rzeźb i pomników zrealizowanych w gliwickiej odlewni. Teraz stańmy plecami do Urzędu Miasta, a twarzą do fontanny. Przed nami znajduje się ruchliwa ulica Zwycięstwa, wzdłuż której będziemy kontynuować naszą wycieczkę. Proszę iść alejką w lewo, w kierunku tej ulicy. Przechodząc przez przejście dla pieszych, do którego się zbliżamy, proszę zachować ostrożność. Jest tu spory ruch samochodowy. Przypomnę, kontynuujemy spacer wzdłuż ulicy Zwycięstwa. Przed nami, za mostem nad rzeką Kłodnicą, po lewej stronie znajduje się dom handlowy Ikar. Został wybudowany na początku XX wieku jako dom handlowy Defaka. Pracował tutaj Franz Bernheim, który w 1933 roku został zwolniony z pracy. Powód? Żydowskie pochodzenie. Bernheim złożył skargę do Ligi Narodów. Ta uznała, że zwolnienie go było niezgodne z konwencją o ochronie mniejszości narodowych, podpisaną przez Polskę i Niemcy. Mniejszości miały być chronione na Górnym Śląsku do lipca 1937 roku. Bernheim wrócił więc do pracy, choć tylko na kilka lat. Naprzeciw Ikara znajduje się kolejny ciekawy obiekt – Hotel Diament. Idźmy dalej prosto, a ja będę kontynuował opowieść. Pierwotna nazwa hotelu brzmiała Schlesischer Hof, czyli Dwór Śląski. Wzniesiony został pod koniec XIX wieku i szybko stał się najbardziej reprezentacyjnym obiektem w mieście. Zatrzymywały się w nim nawet pary książęce. Po wojnie hotel nosił nazwę Myśliwski. Gmach łączy w sobie różne style architektoniczne, ale przeważają tu neorenesansowy i neobarokowy, czyli XIX-wieczne nawiązania do poprzednich epok. Proszę iść dalej prosto. Po prawej, na rogu, znajduje się kamienica zwieńczona kopułą. Budynek ten jest częścią dawnego kompleksu rozrywkowo-hotelowego Victoria, który ciągnął się wzdłuż alei prostopadłej do ulicy, którą podążamy. Proszę zwrócić uwagę na duże okna na piętrze. Tam znajdowała się i niedawno została ponownie otwarta kawiarnia Victoria, a później pierwsze w Gliwicach kino. Obok funkcjonował hotel. Z tyłu dobudowano teatr, a w podziemiach łaźnie oraz pływalnie. Przystańmy naprzeciwko kamienicy z kopułą przy niebieskich drogowskazach, tak, żeby mieć dobry widok na otaczające nas zabudowania. Budynek, w którym znajdował się teatr miejski, został zniszczony pod koniec II wojny światowej przez wojska radzieckie, a późniejsze próby jego adaptacji tylko pogłębiały istniejący stan. Drugie życie otrzymał w latach 90. zeszłego wieku za sprawą kilku miłośników teatru i fundacji, która pozyskiwała inwestorów i zaprosiła pierwszych artystów. Warto dodać, iż w latach powojennych w Gliwicach swoją działalność rozpoczęła Operetka Śląska, która na początku XXI wieku połączyła się z teatrem muzycznym i w ten sposób powstał Gliwicki Teatr Muzyczny. Na jego scenie przy ulicy Nowy Świat można oglądać muzykale, operetki oraz przedstawienia teatralne. A skoro już jesteśmy przy przedstawieniach, warto tutaj wspomnieć o osobach związanych z teatrem. Mam na myśli polskich artystów Tadeusza Różewicza, wybitnego poetę i dramaturga, oraz Wojciecha Przoniaka, znakomitego aktora. Obaj zostali honorowymi obywatelami Gliwic ze względu na silne związki, które łączyły ich z naszym miastem. To właśnie w Gliwicach poeta Tadeusz Różewicz zadebiutował jako dramatopisarz utworem Kartoteka, a Wojciech Przoniak tworzył swoje pierwsze kreacje aktorskie. Proszę teraz obrócić się w prawo i spojrzeć na jasną, wystającą fasadę banku, obok którego stoimy. To tak zwany dom tekstylny Weichmana. Budynek wzniesiono w latach 20. XX wieku według projektu słynnego niemieckiego architekta Ericha Mendelssohna. Cechuje go typowy architektoniczny funkcjonalizm, czyli brak zdobień i nastawienie przede wszystkim na użyteczność obiektu. Dom tekstylny Weichmana w chwili powstania był najbardziej wyróżniającym się obiektem na całej Wilhelmstrasse, na której królowały bogato zdobione, historyzujące kamienice mieszczańskie. Prosty, o gładkich ścianach, budził kontrowersje, a nawet szokował ówczesnych gliwiczan. Proszę teraz obrócić się tyłem do domu tekstylnego. Popatrzmy z kolei w głąb ulicy Zwycięstwa. znajduje się tam ciekawy budynek z częściowo zaokrąglonym narożnikiem, zdobiony geometrycznymi wzorami. Jest to kamienica dawnego zakładu energetycznego. Jej narożna, podświetlana forma odwołuje się do tak zwanego budownictwa reklamowego, typowego dla lat 20. i 30. XX wieku. Kamienica ta znajduje się przy ulicy Barlickiego, dawnej reprezentacyjnej Kreidelstrasse. Mieściły się tam wille najbogatszych mieszkańców. Ustawmy się plecami do ulicy Zwycięstwa. Mając dom tekstylny po lewej, pójdziemy prosto aleją. Po prawej stronie mijamy elegancką, narożną kamienicę z 1905 roku. Jest ona dobrym przykładem eklektyzmu, czyli połączenia w ramach jednego projektu naśladownictw różnych, dawnych stylów w architekturze. W tym wypadku dominuje neobarok oraz neorenesans. Niegdyś znajdowała się tutaj ekskluzywna restauracja Kaiserkrone, a także duża sala bilardowa i kawiarnia na wolnym powietrzu. Za następnym budynkiem zobaczą Państwo po prawej stronie wylot ulicy Stanisława Hudoby, dawniej Augusta Strasse. Na przełomie XIX i XX wieku zbudowano przy niej wiele pięknych kamienic. Skrywają one kolorowe skarby, odkrywane dopiero przez miłośników sztuki. To witraże. W drugiej połowie XIX wieku nastąpiło odrodzenie sztuki witrażowej. W Gliwicach świetne jej przykłady odnajdziemy zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i w prywatnych kamienicach. Kto wie, czy nie najpiękniejszymi witrażami w mieście ozdobiono kamienice przy ulicy Hudoby 8 i 10. Domy te z luksusowymi mieszkaniami wzniesiono na początku XX wieku w stylu odwołującym się do secesji. Takie też są witraże w klatce schodowej. Wzorują się na doskonałych realizacjach wiedeńskich. Naprawdę warto innym razem rzucić na nie okiem. Aleja, którą idziemy, to dawne dzikie koryto wspomnianej już rzeki Kłodnicy. Na początku XX wieku zasypano je i utworzono tutaj promenadę zwaną Wilde Klodnic, czyli Dzika Kłodnica, miejsce romantycznych spacerów. W czasach, kiedy zasypano koryto rzeki, popularna była koncepcja miasta ogrodu. Powstała ona pod koniec XIX wieku w Anglii. Zakładała, że najlepszym rozwiązaniem problemu przeludnienia miast jest budowla niewielkich osiedli podmiejskich z niewysokimi domami zatopionymi w zieleni. Idea ta wręcz prosiła się o realizację na Śląsku. Jej zwolennikiem był Karl Szabik, postać bardzo znacząca w historii Gliwic. Karl Szabik urodził się co prawda w Głubczycach, ale całe zawodowe życie związał z naszym miastem. W 1919 roku został wybrany na miejskiego radcę budowlanego i pełnił tę funkcję do końca II wojny światowej. Zbliżamy się do parku Chopina. Idźmy aleją do rozwidlenia, aż po prawej ujrzymy bramę. Wejdźmy nią na teren parku. W latach 20. Szabik zaproponował, aby centrum Gliwic otoczyć oddalonymi o kilka kilometrów osiedlami. Miałyby one powstać po zachodniej stronie miasta. Liczono się z tym, że wiatry wieją tu głównie z zachodu, a dymiących fabryk wtedy już nie brakowało. Nie wszystko udało się zrealizować. Jednak to Szabikowi miasto zawdzięcza mnóstwo udanych inwestycji z tego czasu. Pójdziemy teraz alejką prosto, aż dojdziemy do charakterystycznego przeszklonego budynku. Będzie to palmiarnia. Na prawo od bramy znajduje się pomnik poświęcony Gliwiczanom, ofiarom wojen i totalitaryzmów, którego autorem jest Krzysztof Nitsch, rzeźbiarz, medalier, profesor ASP w Krakowie, a także honorowy obywatel Gliwic. Monument odsłonięto na miejscu byłego mauzoleum poświęconego niemieckim ułanom 22. Pułku Kajta, poległym w czasie I wojny światowej. Skupmy się teraz na chwilę na naszym otoczeniu. Pierwsze wzmianki o parku miejskim rozciągającym się między rzeką Kłodnicą a kanałem kłodnickim pochodzą z połowy XIX wieku. W jego kształtowaniu dużą rolę odegrały koncepcje angielskie oraz doświadczenia francuskie, czyli z jednej strony wykorzystano naturalny krajobraz, a z drugiej specjalnie dobierano rośliny, tworząc ciekawe aranżacje ogrodowe i fantazyjne formy żywopłotów. Przy głównej promenadzie i w głębi parku rosły drzewa iglaste, głównie świerki i modrzewie, oraz liściaste, takie jak klony, kasztanowce, lipy, dęby, jesiony i robinie, a wśród krzewów przeważały rododendrony. Obecnie w parku warto zobaczyć wykonane z brązu popiersie Fryderyka Chopina, patrona tej enklawy zieleni. Może dostrzegają je Państwo między drzewami po prawej stronie. Jako ciekawostkę dodam, że jest to pierwszy pomnik Chopina odsłonięty na ziemiach przyłączonych do Polski po 1945 roku. Autorem projektu pomnika jest Zygmunt Acedański, a autorem plakiety rzeźbiarz i medalier Jan Wysocki. Jednak najciekawszym obiektem w parku Chopina jest niewątpliwie palmiarnia, do której się właśnie zbliżamy. Historia jej sięga 1880 roku. Powstały tu wówczas pierwsze szklarnie o charakterze wystawowym. Dynamiczny rozwój obiektów rozpoczął się w 1924 roku, kiedy to zorganizowano wielką wystawę roślin egzotycznych, m.in. palm. Później zbudowano pierwszy na Śląsku wielki basen dla roślin wodnych, terraria, klatki dla egzotycznych zwierząt, akwaria z kolorowymi rybkami, żabami i żółwiami. W ptaszarni wśród wielu ptaków królowały brazylijskie papugi. W 1935 roku wybudowano wysoką szklarnię, która stała się głównym pawilonem wystawowym. Po zniszczeniach wojennych palmiarnię powoli odbudowano. Na szczęście podczas wojny ocalał ulokowany w północnej części parku domek ogrodnika o malowniczych, stylizowanych na wiejskie formach. Dochodzimy do przeszklonego budynku gliwickiej palmiarni. Podejdźmy do schodów prowadzących do głównego wejścia. W tym miejscu postaram się Państwa w kilku słowach zachęcić do wizyty w poszczególnych pawilonach wystawowych. W pawilonie roślin użytkowych stworzono warunki, jakie panują w klimacie subtropikalnym i zgromadzono w nim rośliny, które są wykorzystywane przez człowieka w życiu codziennym. W pawilonie tropiku pory roku nie mają wpływu na rozwój roślin. Przez cały czas temperatura nie spada poniżej 18 stopni Celsjusza. Powietrze jest bardzo wilgotne i rośliny nie przechodzą w stan spoczynku. Poszczególne gatunki tworzą tzw. piętra, charakterystyczne dla lasu tropikalnego. Ciekawym dodatkiem jest kaskada i oczko wodne, w którym pływają m.in. piranie. W trzecim pawilonie, historycznym, zgromadzono najstarsze okazy flory znajdujące się w palmiarni, a wśród nich palmy, feniksy kanaryjskie, których wiek przekroczył 120 lat. W pawilonie sukulentów czeka nas zmiana klimatu. Utrzymywana jest w nim niska wilgotność powietrza i podłoża, a to ze względu na rośliny, które potrafią gromadzić wodę. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią kaktusy, od kilkunastu milimetrowych do ośmiometrowych. Chociaż palmiarnia nieodłącznie kojarzy się z roślinami, w każdym pawilonie można też spotkać zwierzęta, które zamieszkują różne strefy klimatyczne – ptaki, owady, gady, płazy i ryby, a nawet drobne ssaki. Najnowszą atrakcją dla zwiedzających są cztery ogromne akwaria, w których odtworzono ekosystemy Amazonki, jeziora Tanganika, rzeki azjatyckiej i polskiej. Można powiedzieć, iż podwodny świat z egzotycznymi okazami ryb jest już na wyciągnięcie ręki. Jeśli chcą Państwo zwiedzić palmiarnię, proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po opuszczeniu budynku. Obróćmy się teraz plecami do schodów i głównego wejścia budynku, tak żeby po prawej stronie mieć figury lwów. O tych niesamowitych rzeźbach opowiem za chwilę. Przed sobą widzimy okrągły skwer i alejkę, którą przyszliśmy. Pójdziemy teraz kolejną alejką w prawo, do widocznej między drzewami bramy. W ten sposób dojdziemy do ulicy Sienkiewicza. Zanim tam jednak dotrzemy, obiecana historia o lwach. To dwa lwy czuwające. Kopie rzeźb z XIX wieku projektu berlińskiego rzeźbiarza Johanna Gottfrieda Schadowa. Pierwotnie znajdowały się one również w parku, ale strzegły mauzoleum poświęconego ułanom 22. pułku Kaita. Lwów takich i podobnych, czuwających i śpiących, stało na Śląsku dość dużo. Upamiętniały one żołnierzy pruskich walczących i poległych podczas wojen napoleońskich i późniejszych oraz symbolizowały pokój. W dalszej części wycieczki spotkamy się jeszcze z dwoma z tych lwów. Warto wspomnieć, że wiele z tych rzeźb łączyło miejsce wykonania – Królewska Odlewnia Żelaza w Gliwicach. To duma miasta. Odlewnie uruchomiono już pod koniec XVIII wieku. W pierwszej połowie następnego stulecia przez długie lata była jedną z nielicznych i najlepszych hut w Europie. Posiadała wielki piec opalany koksem, jeden z pierwszych na kontynencie europejskim. Huta Gliwicka, bo tak ją potocznie zwano, produkowała zarówno armaty i ciężkie pomniki, jak i biżuterię żeliwną. To właśnie w Gliwicach odlano pierwszy żelazny krzyż, czyli najwyższe pruskie, a później niemieckie odznaczenie wojskowe. Tymczasem zbliżamy się do wyjścia przy ulicy Sienkiewicza. Kiedy przez nie przejdziemy, proszę skręcić w lewo. Teraz pójdziemy prosto wzdłuż ogrodzenia. Wokół parku w XIX i na początku XX wieku postawiono wiele willi, które uznawane są za najpiękniejsze w mieście. Po prawej stronie będziemy mijać wille umiejscowione akurat przy ulicy Sienkiewicza. Wiele z nich powstawało na zamówienie bogatych gliwiczan. Architekci preferowali style historyzujące, nawiązujące do renesansu, baroku czy klasycyzmu. Co nie oznacza, że Gliwice były konserwatywne. Wręcz przeciwnie. W mieście nad Kłodnicą działali wizjonerzy nowej architektury. O jednym z nich już wspominaliśmy. To Erich Mendelssohn. Dla wielu architektów prawdziwy autorytet, mistrz. Pozwolą Państwo, że opowiem o tym niezwykłym projektancie. Pochodził z Olsztyna. Był Żydem, ale czuł się głęboko związany z kulturą niemiecką. Tworzył w stylu zwanym ekspresjonizmem, modnym od początku XX wieku. W skrócie stylu tego opisać się nie da, chociaż spróbuję. Ekspresja, dynamizm, nowoczesność. Na szczęście Państwo już widzieli jego próbkę. W Poczdamie pod Berlinem Mendelssohn stworzył kapitalną wieżę Einsteina, a później były Norymberga, Stuttgart, Haifa. W Polsce jego dzieła możemy zobaczyć w Gliwicach, Wrocławiu i Olsztynie. Niemcy pozbyli się Ericha Mendelssohna w 1933 roku po dojściu Hitlera do władzy. Miał szczęście. Wyjechał do Anglii, potem do USA, gdzie w 1953 roku zmarł. Pozostawił po sobie wiele wspaniałych realizacji. Opuszczamy parkową oazę zieleni, by powrócić do ścisłego centrum. Po drodze przekroczymy Kłodnicę, która w historii Gliwic odegrała niebagatelną rolę. Przez wieki służyła jako źródło wody, ale przede wszystkim spławiano nią towary oraz transportowano ludzi. Po lewej stronie kończy się ogrodzenie. My pójdziemy w prawo, po łuku, wzdłuż ulicy. Od dawna myślano o połączeniu Kłodnicy z Odrą, a tym samym z portami bałtyckimi. Jednak dopiero po przyłączeniu tej części Śląska do Prus rozpoczęto budowę kanału. Nie było to przedsięwzięcie łatwe, brakowało pieniędzy. W Europie trwały też wojny, w których Prusy uczestniczyły. Kanał Kłodnicki, po niemiecku Klodnitzkanal, ukończono dopiero na początku XIX wieku. W 1806 roku spłynęły nim pierwsze barki z zabrzańskim węglem dla gliwickiej odlewni. Wszystko kosztowało około 800 tysięcy talarów. Ostatecznie uroczyście otwarto go w 1822 roku. Miał 46 km długości, 12 metrów szerokości i zaledwie 1,5 metra głębokości. W Gliwicach tak bardzo sobie ceniono powstanie kanału, że jeszcze w trakcie jego budowy, tuż obok ratusza w rynku, postawiono charakterystyczną fontannę. Zdobi ją postać Neptuna siedzącego na delfinie. A rzeźbę Neptuna zwyczajowo miały tylko te miasta, które posiadały właśnie dostęp do morza. Skoro mówimy o kanale Kłodnickim, musimy wspomnieć o jego następcy, Gliwickim. Nowocześniejszy i wydajniejszy kanał, łączący Odrę z miastami Górnego Śląska, zbudowano w latach 30. ubiegłego stulecia. Obecnie ta droga wodna jest nie tylko użytkowana przez barki, ale odgrywa coraz większą rolę turystyczną. W porcie w Gliwicach powstała marina, czyli przystań motorowodna, która jest połączona siecią dróg wodnych z Europą. Dlatego też można tutaj zacumować, ale również wyruszyć stąd w podróż i dopłynąć aż do Berlina, Amsterdamu czy Marsylii. Przechodzimy przez mostek nad Kłodnicą. Za mostkiem idziemy prosto. Po lewej stronie mijamy skwer Doncaster. Znajduje się na nim cykl rzeźb zatytułowany Macierzyństwo, autorstwa Stanisława Słodowego, nagradzanego wielokrotnie w całym świecie rzeźbiarza, profesora Politechniki Śląskiej. Natomiast po prawej stronie mamy plac Piłsudskiego z pomnikiem marszałka, zaprojektowanym przez Tadeusza Łodzianę i z piękną fontanną. Idziemy dalej, prosto, w kierunku jasnego gmachu z czerwonym dachem. Fasadę budynku zdobią kolumny i rzeźby ludzi pracy, a u szczytu znajduje się zegar. Przed nami siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Budynek ten w okresie międzywojennym był siedzibą dyrekcji zarządu dóbr hrabiego von Balestrema. Został wybudowany w 1922 roku. Wcześniej zarząd dóbr mieścił się w Rudzie Śląskiej. Kiedy po powstaniach śląskich i plebiscycie Ruda znalazła się w granicach państwa polskiego, Balestremowie przenieśli zarząd swoich dóbr do niemieckiej części Śląska, do Gliwic. Gmach zaprojektowano w stylu budzącym jednoznaczne skojarzenia z bogactwem, prestiżem, a także władzą. Proszę teraz ostrożnie przejść na drugą stronę ulicy, w stronę sądu. Pamiętajmy o wciśnięciu pauzy na czas przejścia przez ulicę. Następnie skręcimy w lewo i pójdziemy wzdłuż jego gmachu. W tej chwili idziemy prosto ulicą Prymasa Wyszyńskiego. Wspomnę tutaj jeszcze, że na Górnym Śląsku ród von Balestrem słynął ze swojej majętności. Byli oni posiadaczami dóbr ziemskich, właścicielami kopalń i fabryk oraz udziałowcami wielu spółek. Ich główną rodzinną siedzibą był pałac w Pławniowicach. Za chwilę napotkamy przecznicę, a za nią skwer. Jest to skwer Valenciennes. Jego nazwa pochodzi od francuskiej miejscowości, która jest miastem partnerskim Gliwic. Na skwerze stoi rzeźba śpiącego lwa. Podejdźmy do niej. Jest to wierna kopia rzeźby, do której model wykonał w pierwszej połowie XIX wieku wybitny śląski rzeźbiarz Teodor Kalidę. W Gliwicach pierwszy odlew lwa śpiącego, zwanego też umierającym, powstał pod koniec XIX stulecia i pierwotnie umieszczony został na cmentarzu wojskowym, który kiedyś istniał w innej części miasta. Lew przywoływał pamięć o poległych i symbolizował pokój, jaki nastał w Europie po zwycięstwach nad armią Napoleona. Po rozbudowie znajdującego się w pobliżu dworca kolejowego, śpiący lew trafił wraz z ekshumowanymi szczątkami żołnierzy pruskich do parku Chopina. W połowie lat 60. XX wieku lew zniknął i ślad po nim zaginął. Stańmy teraz tyłem do lwa, a twarzą do gmachu sądu. Pójdziemy teraz uliczką w lewo. Po lewej stronie mijamy hotel Sylwia Gold, w miejscu, gdzie w XIX wieku znajdował się ogród i szklarnie otaczające willę gliwickiego przemysłowca Oskara Caro. I tutaj ciekawostka. W hotelu znajduje się jedyny w Gliwicach czynny browar. Niestety tego piwa można spróbować tylko w lokalnej restauracji. Zmierzamy teraz do willi Caro. Kim był jej właściciel? Oskar Caro przybył do Gliwic w celu nadzorowania należącej do rodziny huty Hermina. Wkrótce, po śmierci ojca, objął kierownictwo w górnośląskiej części firmy i doprowadził do połączenia hut Julia, Hermina, Beldon w Katowicach oraz fabryki drutu w jeden koncern. Do tego dołączyła jeszcze huta Silesia i zakłady metalowe, a Oskar Caro został dyrektorem generalnym całego przedsiębiorstwa. Jego ożenek z Florą Lubowski stał się powodem zbudowania dla nowożeńców okazałego domu, zwanego teraz Willą Caro. Powinni już Państwo dostrzegać ogrodzenie zbudowane z ceglanych słupków i czarnych prętów. Ogrodzenie to zostało odtworzone na podstawie zdjęć z okresu międzywojennego, gdyż oryginalne nie przetrwało. Wejdźmy na dziedziniec przez dużą bramę po lewej i przystańmy przed willą. Przed wejściem do willi Caro znajduje się rzeźba. Fontanna odlana z brązu w 1997 roku, zatytułowana przez autora Krzysztofa Nitzsche Żywy obraz. Sama willa jest przykładem doskonale zachowanej XIX-wiecznej miejskiej rezydencji w stylu neorenesansowym. Przyjrzyjmy się wejściu, po bokach którego stoją kolumny, a nad nim znajduje się tympanon, czyli trójkątny element nawiązujący do architektury klasycznej. Pierwotnie była to jednopiętrowa rezydencja z dobudowanym ogrodem zimowym, który nie zachował się do dzisiaj. Zachęcam Państwa do zwiedzenia willi będącej dziś oddziałem muzeum w Gliwicach. Jest to dobry przykład, jak żyli majętni górnośląscy przemysłowcy w XIX wieku. Bogato zdobione stropy, boazerie i parkiety zachwycają już w holu, a cóż dopiero dalej w apartamentach. W ramach stałej wystawy XIX-wieczne wnętrza mieszkalne górnośląskich przemysłowców podziwiać można unikatowe eksponaty. Przede wszystkim przykłady dawnego malarstwa, grafiki, meblarstwa, ceramiki oraz wytwory rzemiosł artystycznych. W tym oddziale muzeum w Gliwicach znajduje się także wyjątkowy zbiór fotografii, a w nim pochodzące nawet z XIX wieku odbitki i szklane klisze przedstawiające ówczesnych mieszkańców miasta oraz jego architekturę, a także rozwój przemysłu. Wśród nich na uwagę zasługują te autorstwa Wilhelma von Blandowskiego, właściciela atelier fotograficznego. Był on człowiekiem niezwykłym. Organizował pionierskie ekspedycje do Australii. Badał tamtejszą faunę i florę, a także kulturę aborygenów. Osobny podzbiór stanowi polska fotografia artystyczna, obejmująca prace autorów związanych z powojennym gliwickim środowiskiem fotograficznym. Nie sposób wymienić wszystkich, ale warto wspomnieć o tak wybitnych fotografikach, uhonorowanych wieloma prestiżowymi nagrodami, jak Zofia Rydet, autorka cyklu Zapis socjologiczny, czy Jerzy Lewczyński, twórca archeologii fotografii. Wystawy prezentujące sztukę współczesną można zobaczyć okresowo w czytelni sztuki, czyli galerii mieszczącej się również w tym budynku. Ponadto Willa Caro jest miejscem, gdzie odbywają się koncerty, spotkania, konferencje i warsztaty. Jeżeli zamierzają Państwo zaglądnąć do środka, proszę wcisnąć pauzę i wrócić do nagrania po zwiedzaniu. Jeżeli nie, to kontynuujemy nasz spacer. Proszę stanąć plecami do willi i do rzeźby, a następnie wyjść przez bramę. Za bramą skręcamy w lewo. Wracając do Oskara Caro, jego teściem był Salomon Lubowski. Był on znanym w naszym mieście budowniczym. Należał do gliwickiego cechu murarzy i cieśli. Wraz z Luisem Troplowicem postawił nową synagogę w Gliwicach. Znajdowała się ona przy skrzyżowaniu, do którego się zbliżamy. Teraz jest tam plac. Dla swojej córki, wspomnianej Flory, prawdopodobnie zaprojektował willę, którą przed chwilą oglądaliśmy. Za narożnikiem ogrodzenia skręcamy w lewo. Sam Oskar Caro w latach 90. XIX wieku zaczął usuwać się z życia gospodarczego Śląska. Przeniósł się do Jeleniej Góry i tam zamieszkał na stałe. Przy ogrodzeniu czeka na nas kolejny wspaniały zabytek – lew czuwający. Proszę iść dalej prosto, a ja będę kontynuował opowieść. Rzeźba wykonana jest z żeliwa i została odlana w 1824 roku w Królewskiej Odlewni Żelaza w Gliwicach. Jej autorem jest wspomniany wcześniej Teodor Erdmann Kalide, śląski rzeźbiarz brązu i żelaza, urodzony w Królewskiej Hucie, czyli na terenie dzisiejszego Chorzowa. Pobierał nauki w gliwickiej odlewni, a następnie u berlińskich mistrzów akademickich i szybko zyskał sławę rzeźbiarza postaci zwierzęcych. Wkrótce zawarł kontrakt z Królewską Odlewnią Żelaza na wysyłanie swoich modeli do Gliwic, żeby można było według nich wykonywać formy odlewnicze. Stąd tak liczne kopie lwów w Gliwicach i innych miastach Śląska. Rzeźba lwa czuwającego, prezentowana przed ogrodzeniem willi Caro, została usytuowana w tym miejscu w 1934 roku. Zbliżamy się do skrzyżowania. Pójdziemy przez nie prosto. Proszę uważać przy pokonywaniu przejścia dla pieszych. Najlepiej na czas przechodzenia na drugą stronę skrzyżowania wcisnąć pauzę i potem wznowić nagranie. Powoli wracamy do punktu startowego naszej wycieczki. Z opowieścią o Gliwicach pożegnamy się ponownym widokiem jednego z najładniejszych obiektów w mieście – Poczty Głównej. Już w 1670 roku mianowano pierwszego pocztmistrza w mieście nad Kłodnicą. Nosił ciekawe nazwisko – Johannes Laurentius Niesyto. Mam nadzieję, że Państwo są raczej syci ciekawych informacji o Gliwicach. Jest to niezwykłe na Górnym Śląsku miasto, w którym historia sięgająca średniowiecza, wielokulturowe dziedzictwo, nauka i innowacje, a przede wszystkim ludzie, tworzą razem niespotykany klimat. Charakterystyczną budowlą, zarazem symbolem miasta, jest wieża radiostacji Gliwice. Naprawdę warto zobaczyć ten najwyższy drewniany maszt w Europie, liczący 111 metrów. Warto więc do naszego miasta wracać, do czego zachęca również dogodne położenie na skrzyżowaniu transeuropejskich autostrad A1 i A4. Proszę Państwa, znajdujemy się przy punkcie informacji turystycznej. Dziękujemy za wspólny spacer i życzymy dalszego udanego pobytu. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu, z którego Państwo je wypożyczyli. A tych, którzy mają jeszcze siły, zapraszamy na naszą wycieczkę po gliwickim Starym Mieście, która zaczyna się w punkcie informacji turystycznej mieszczącym się w Zamku Piastowskim. Aby do niego dotrzeć, należy wrócić do ulicy Zwycięstwa i skręcić w lewo. W ten sposób dotrzemy do rynku. Idąc cały czas prosto, dojdziemy do ulicy Bankowej. Następnie skręcamy w lewo w ulicę Pod Murami, gdzie po paru krokach naszym oczom ukaże się Zamek Piastowski. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do usłyszenia.